Radio Szczecin przedstawia Rozmowy nieuczesane. Zaprasza Agata Rokicka.
Kościoły w Szczecinie i w naszym regionie są inne. Ubożuchne, stwierdziła z wyższością moja znajoma mieszkanka Podlasia. I rzeczywiście, są prostsze, skromniejsze, bardziej surowe niż świątynie stojące w centralnej czy wschodniej części Polski. Nie kapią złotem, nie rozpraszają uwagi pyzatymi aniołkami czy innymi wyszukanymi ornamentami. Bo też wielcy reformatorzy w XVI wieku z lutrem na czele krytykowali zarówno bogacenie się kościoła, jak i epatowanie nim, propagując proste, cnotliwe życie. Miało to swoje odbicie w budowlach sakralnych także na Pomorzu, które pozostało przecież pod wpływem reformacji. Surowość kościołów na Pomorzu Zachodnim jest więc poprotestanckim spadkiem po naszych poprzednikach, niemieckich mieszkańcach.
Rozmowy nieuczesane o Szczecinie i Pomorzu. Wojciech Lizak, historyk, i Marian Kalemba, pasjonat historii.
Rozmawiając o kościołach, bo to musimy ustalić od razu, rozmawiamy o kościołach, które istnieją, czy porozmawiamy także o kościołach, które nie istnieją?
Bo myślę,
gdyby wariant B był, to ja bym jednak zaczęła od kościoła mariackiego, bo nie ma go, ale jednak jakieś ślady istnienia tego kościoła są i całkiem niedawno odkryto przy pracach, jak to zwykle bywa, remontowych, budowlanych, odkryto kryptę pustą, no ale jednak dzięki temu mogliśmy zobaczyć mury dawnego kościoła mariackiego. No, puste, ale tam kiedyś chowano gryfitów, prawda?
Jeżeli chodzi o kościół mariacki, to cała świątynia była jedną wielką nekropolią. Zachował się w Archiwum Państwowym w Szczecinie piękny rysunek, plan kościoła i rozlokowania poszczególnych grobów, nie tylko tych książęcych, choć one były tam nieliczne, jeżeli chodzi o mariacki kościół. Natomiast licznych prywatnych osób, no nie tych najbiedniejszych szczecinian zdecydowanie, ci biedniejsi wokół kościoła byli chowani na terenie przykościelnym. I dopiero po pożarze tego kościoła, a właściwie nawet i to nie przeszkodziło. Jeszcze pochówki były do pierwszego czy drugiego nawet roku XIX wieku. W 1801-2 roku chyba ostatnie pochówki w tych niektórych rodzinnych kryptach były. I to mimo już wydanego królewskiego edyktu, że w obrębie murów miasta nie powinno już być pochówków na przykościelnych nekropoliach, cmentarzach. Nie powinno tak być. No i to był największy, najwyższa wieża chyba ówczesnego Szczecina.
W 1998 roku reporterka Anna Zdanowicz wybrała się z Maciejem Płotkowiakiem z Wydziału Architektury ówczesnej Politechniki Szczecińskiej na spacer w Szczecinie po miejscach, których już nie ma.
Jesteśmy na Placu Mariackim. Tutaj za dzisiejszym liceum numer 9 stał kościół mariacki, jak sama nazwa placu wskazuje.
Obiekt, który jakby sięga swoimi korzeniami do wieku XIII. Wiadomo, że w XIII wieku ten kościół istniał. Nie bardzo wiadomo, jak on wyglądał. Niemniej jednak w tym swoim kształcie, który już znamy, a który to kształt pochodzi z XIV wieku, był to kościół trójnawowy o trzech nawach równej wysokości. Taki kościół nazywamy kościołem halowym. Te nawy wcale nie były równej długości, nawa środkowa była dłuższa. Kościół wyposażony w jedną wieżę, stojącą niesymetrycznie, stojącą na zakończeniu czy nad zakończeniem nawy północnej. A więc możemy właśnie tu, w pobliżu miejsca, w którym znajdował się kościół mariacki, zobaczyć przede wszystkim na tylnej elewacji domków profesorskich fragmenty gotyckie. To są fragmenty, które dzisiaj są eksponowane jako pola wykonane z cegły na elewacji budynku tynkowanego. No i w jednym budynku, który dzisiaj jest oficyną właśnie tych domków profesorskich, a niegdyś był fragmentem obudowy architektonicznej kościoła mariackiego, możemy zobaczyć zupełnie fantastyczny portal ceglany, portal gotycki. I chyba jest jest to w Szczecinie jedyny zachowany fragment średniowieczny z epoki, niezwiązany bezpośrednio z budowlą sakralną. Nie jest to fragment budowli sakralnej, tylko mówię, budynków otaczających Kościół Mariacki.
Jeśli ktoś by chciał trochę dotknąć tej historii, to warto jest się tam wybrać i wejść w podwórko między ulicą Mariacką a Farną. Tam w tym podwórku jest taki niepozorny budyneczek. Tak naprawdę to
rozmawialiśmy
jest
o tym w
fragment
czasie
łącznika,
poprzednich
rozmów. Fragment łącznika, przybudówka do kościoła i tam swoją pracownię ma pan Jakub Lewiński, ten Jakub Lewiński, rzeźbiarz, syn
tak.
Też
nawet chyba przekazywałem
rzeźbiarza.
Pani Jaga, to fotkę zrobiono właśnie tego budyneczku, może gdzieś ją pani ma.
Mam i w dodatku dzięki panu wiem, że tam przybyła tablica. Tablica, która dokumentuje to.
W środku miasta i to starego miasta. To jest pracownia, w której od 1958 roku zaczynał mój ojciec tutaj, a ja kontynuuję jego pracę w tej pracowni, w tym miejscu pięknym, które nazywa się Krużganek Mariacki.
Tak naprawdę to był rodzaj bramy, tak? Przejścia.
To był taki łącznik między istniejącą kiedyś katedrą mariacką, a domkami księży i biskupów, które jeszcze w pewnej części zostały od strony Placu Żołnierza. I ten łącznik gotycki jako jeden z elementów tego kościoła pozostał, bo po kościele nie ma śladu, jest obecnie szkoła numer 9 liceum.
Ja się wtrącę z taką uwagą natury ogólniejszej. Proszę zwrócić uwagę, że w tej Europie przedreformacyjnej, bo tutaj przypomnijmy, że reformację przyjęto na sejmiku w Czebiatowie w 1534 roku, kiedy się ostatecznie książęta opowiedzieli po stronie Lutra, to kościoły te ważne i najważniejsze były nazywane od imienia Maryi, Matki Boskiej, bo przecież to łączy między innymi ten przedreformacyjny Szczecin z Krakowem, bo tam też jest kościół Mariacki.
A co do Mariackiego Kościoła, to no miał pecha, bo mówimy, że go nie ma, ale co się z nim stało? Spłonął od uderzenia pioruna. Zresztą to nie było pierwsze trafienie piorunem w tą wieżę. Ta wieża już się raz spaliła, potem ją odbudowano w dawniejszych czasach. I na koniec, później, kiedy po pożarze zaczęto debatować, czy odbudowywać kościół, no pieniędzy nie było, no bo były potrzebne na rozbudowę armii, a niekoniecznie kościołów. I był nawet taki pomysł, jeden z pomysłów, co dalej zrobić z tą budowlą. To był pomysł, żeby na tej wieży skróconej nieco wybudować obserwatorium astronomiczne. Taki nawet był pomysł chytry, ale oczywiście wieża bardzo uległa dużemu uszkodzeniu w czasie pożaru. Najpierw ją skrócono i jeszcze na rycinie Szeureka, chyba z 794 roku, ona jeszcze jest widoczna częściowo, a potem ją skrócono, jak pani dyrektor muzeum już
Kozińska.
Pani Bogdana Kozińska, jak pisze w swojej książce, skrócono całą zabudowę tego kościoła do wysokości iluś tam stóp, wieży już nie było. No i napoleońscy żołnierze wykorzystali tą ruinę.
O to nie
już
wiedziałam.
Nie dla celów pogrzebowych, pochówków, ale urządzili tam w 1813 roku zagrodę dla, chciałem powiedzieć, zrabowanego, no skonfiskowanego w okolicznych gospodarstwach wokół Szczecina bydła, no bo trzeba było zgromadzić przed oblężeniem zapas mięsa. Lodówek nie było.
Barbarzyńcy.
No ale
Francuzi.
A jeszcze wrócimy, jeśli będzie można, to przy okazji francuskiego okresu to wrócimy do tych barbarzyńców Francuzów.
Ale niemieckie bydło było, czyli mogli rekwirować. No, gorzej by było, jakby polskie
tak
bydło rekwirowali.
Ale jeśli chodzi o kościoły, których nie ma, to jeszcze warto spojrzeć w stronę zresztą pobliskiego Zamku Książąt Pomorskich, bo kaplica zamkowa istniała. W tej chwili jest to sala
widowiskowa.
Tak.
Trudno sobie wyobrazić, żeby przy takiej reprezentacyjnej budowli nie było świątyni. To była normą dla wszystkich panujących w ówczesnym czasie w Europie, że musiał być jakiś punkt, powiedziałbym, modlitwy, jakiś punkt, gdzie można było, obojętnie, czy to było u protestantów, czy u katolików, gdzie można było oprawiać uroczystości religijne, tak bym to nazwał współczesnym językiem.
Do dawnej kaplicy zamkowej, obecnie sali Bogusława, zabiera nas Tomasz Wieczorek, przewodnik turystyczny.
Na balkonach możemy zauważyć wejścia, którymi na pierwsze piętro wchodził książę z dworzanami, a na drugim piętrze wchodziła księżna ze swoimi służącymi. Ściana ołtarzowa, która tutaj się znajdowała, w pobliżu wejść. Natomiast naprzeciwko, gdzie obecnie znajduje się scena, jest to miejsce, które było wejściem do kościoła. Ławki były ustawione zupełnie w drugą stronę, a dodatkowo, tak jak w większości kościołów, nad wejściem znajdowały się organy. Na pewno tutaj użyto dużej wyobraźni. Niewiele się zachowało z tych sprzętów, które tutaj zostały zdruzgotane bombami. Pozapadały się wszystkie stropy zamkowe, we fragmentach dosłownie były zachowane. Ciekawostką jest właśnie z naszą salą Bogusława ten moment odgruzowywania, kiedy podczas tych prac jeden z robotników nagle zapadł się pod ziemię. I to w dosłownym tego słowa znaczeniu, gdyż wpadł do otworu w posadzce, kiedy wyjmował część gruzu. Okazało się, że na szczęście nie spadł zbyt głęboko. Spadł w miejscu, gdzie znajdowały się schody do podziemi. Wtedy odkryto najstarszą, zachowaną do dzisiaj część zamku, XIV-wieczną kryptę. Kryptę, która przylegała do kościoła świętego Ottona i była miejscem pochówku książąt pomorskich. Tam odkryto 14 sarkofagów. Mniej więcej na końcu czerwonego dywanu, po którym się wchodzi do sali Bogusława, znajduje się miejsce, w którym właśnie odkryto to zejście do krypty książęcej.
Czyli tutaj wleciał ten robotnik?
Mniej więcej w tym miejscu, pod posadzką, okazało się, że znajduje się krypta, a w niej 14 sarkofagów. 6 z nich obecnie jest eksponowanych w naszym Muzeum Zamkowym. Tylko 6, reszta była niestety bardzo splądrowana. Jeden z książąt, a propos bogactwa, był pochowany z bukietem złotych kwiatów ozdobionych brylantami i perłami. To później na pewno na długo utrwaliło się w pamięci i kiedy po jakimś okresie wojennym, kiedy następowała bieda, przypominano sobie, chwilami traktowano te sarkofagi jak takie makabryczne skarbonki.
Proszę sobie wyobrazić, skoro już mówimy o tym kościele, on najpierw to był kościół świętego Ottona, ale to w zasadzie gdzieś tam fundamentów można się doszukiwać. Natomiast sama sala powstała dużo później. Ale w XVIII i XIX wieku również w łaskawości swojej król Prus wydał taki edykt i w tym kościele zamkowym odbywały się nabożeństwa ewangelickie dla potrzeb urzędników, którzy pracowali na zamku i ich rodzin. Odbywały się nabożeństwa gminy francuskiej, protestanckiej, reformowanego kościoła, a w czasie, kiedy kościoły w Szczecinie w napoleońskim okresie zamieniły się na magazyny, również wierni z gminy świętego Piotra i Pawła z tego kościoła również tam mieli swoje miejsce, swoje godziny wyznaczone do odprawiania nabożeństw. Także mieliśmy tam wszelkie możliwe i luteranów, i protestantów kalwińskich, i chrześcijan również. Przez moment tam się odbywały. Było kilka lat, kiedy tam chrześcijanie mieli nabożeństwa.
Później tam przecież jeszcze ten kościół zamkowy z tej racji, że zamek zamieniono na koszary. Pragnę
już później
tutaj
taki
przypomnieć.
Okres, tak.
Tak, był taką kaplicą również. Koszarową pełnił rolę kościoła czy zboru właśnie garnizonowego dla żołnierzy.
Garnizonowy, tak. Garnizonowym kościołem w XVIII wieku był kościół Jana Ewangelisty. Natomiast w okresach, kiedy on był zamykany ze względu na jego tam zagrożenie z zawaleniem się, bo był taki też okres, no to tam wtedy przeniesiono żołnierzy do nabożeństw tam.
A jeszcze a propos, też taka uwaga natury ogólnej, a propos tych piorunów. No proszę państwa, te gotyckie budowle, budowane przez mistrzów, które miały, że tak powiem, sakralizować tą doczesność, tak by to można było określić, że była pewnego rodzaju maniera ścigania się na wysokość tych wszystkich wież, wież przede wszystkim kościelnych, no to przecież aż się prosiło, tak by można było powiedzieć, bo przecież odgromników nie było. To te pioruny w te wieże kościelne bardzo mocno ładowały, biły, nie powiem ładowały, bo to źle wyglądało, że rzeczywiście przezorni Rajcowie Miejscy na przykład, również reprezentantami duchowieństwa protestanckiego chociażby, tak już taka wieża uległa destrukcji przy pomocy pioruna, to już czasami jej nie odbudowywali, bo mieli ileś tych przypadków odnotowanych w historii, że te pioruny biły, biły, biły i co ileś tam dziesiątek czy setek lat trzeba było tą wieżę
ale
odbudowywać.
Ale faktycznie tak było, że niektóre kościoły miały, no nazwijmy to, takiego pecha i tak było właśnie z Kościołem Mariackim. Tak, tak. Tych uderzeń pioruna było odnotowanych w kronikach co najmniej 4, z czego 2 skończyły się pożarem, ale całkiem niedaleko, w sąsiedztwie obecnego ratusza staromiejskiego na Rynku Siennym, za tym ratuszem, na terenie obecnego Rynku Nowego, był jeszcze trzeci kościół, którego nie ma, o bardzo starym rodowodzie, kościół świętego Mikołaja. I co ciekawe, dlaczego o nim wspominam? Bo miał bardzo wysoką wieżę. To była druga co do wysokości wieża po kościele mariackim. I kiedy spalił się kościół mariacki, najwyższą wieżą był właśnie kościół świętego Mikołaja. A kiedy i ten się spalił, ale co ciekawe, nie od pioruna, piorun nigdy nie uderzył w tą wieżę, trudno powiedzieć dlaczego, to nawet napisał kronikarz, że Szczecin stracił ostatnią wysoką wieżę na swoim terenie.
Kościół świętego Mikołaja, patrona żeglarzy, podróżników, ale także okazuje się patrona budowniczych statków. Wzniesiony właśnie na Podzamczu. To zresztą niewielki obiekt, tak jak Kościół Mariacki, to jest no, jedna z tych pryncypialnych budowli miejskich, to Kościół Świętego Mikołaja to był niewielki obiekcik, raczej taki z rodzaju architektury bardziej przypominającej biżuterię, więc taki drobny klejnot. Wzniesiony dość niesymetrycznie na placu, dziś placu, między ratuszem staromiejskim a hotelem Arkona. Kościółek trójnawowy z podporami międzynawowymi, no i od zachodu z wieżą. Tutaj znowu uwaga o tej lokalizacji niesymetrycznej względem rynku, bo on stał po skosie, po przekątnej tego placu, a to jest też ciekawa sprawa. Otóż ten kościół powstał wcześniej niż wzniesiono mury obronne miasta i zapewne wcześniej niż średniowieczny układ ulic, ten z którym mamy do czynienia dzisiaj właściwie na Podzamczu. Wtedy układ ciągów komunikacyjnych był zapewne nieco inny i do nich był ten kościół dostosowany. Potem go jakby adaptowano do układu późniejszego. Tym tłumaczy się krzywe położenie na przykład kościoła mariackiego w Krakowie w stosunku do rynku, bo on przecież stoi krzywo jakoś tak zupełnie, ale po prostu on stał prosto, ale w stosunku do innego układu ulic.
A do pożaru tego kościoła świętego Mikołaja, to z racji mojego hobby napoleońskiego muszę powiedzieć, że spalił się ten kościół. Jest takie podejrzenie wysuwane przez niektórych historyków pruskich, że ponieważ tam w tym kościele w czasach napoleońskich był magazyn siana, czyli moglibyśmy powiedzieć stacja paliw dla współczesnego wojska by to była, no a wtedy konny napęd wymagał pokarmu.
Całkiem jak u bolszewików, panie tak. Marianie.
No i skoro pan wywołał ten temat, to muszę w takim razie powiedzieć, muszę, bo się uduszę. To do tej pory było pana poletka, że pan musiał coś powiedzieć. Jest takie głębokie przekonanie, bardzo skutecznie propagowane przez pruską propagandę, nie goebbelsowską propagandę z okresu II wojny światowej, tylko przez pruską propagandę XIX-wieczną. Francuzi przyszli do Szczecina, zamknęli kościoły i zrobili w nich magazyny, a w kościele świętej Genowefy na Łasztowni to zrobili nawet rzeźnie.
Istniejący.
Tamten kościół, tamten budynek nie istnieje. W tym miejscu jest inny kościół ewangelicki. Tak, tak.
Państwo. Tamten był u świętej Gertrudy.
Tak, tak.
Świętej
Gertrudy teraz jest pod innym wezwaniem, bo jest ewangelickim kościołem. Proszę państwa, magazyny w kościołach szczecińskich, wojskowe magazyny, prowiantu, zboża, siana i rzeźnia powstały w 1806 roku na rozkaz pruskiego generała von Knobelsdorfa.
Nie lubimy.
Zaraz.
Nie lubimy podwójnie.
Ale o tym nikt nie mówi. Wszyscy powielają błąd. To Francuzi przyszli i zamknęli kościoły.
No bo wie pan, bo bezbożnicy.
No tak.
Czyli Goebbels miał niezłych mistrzów. Nie
nawet jeden z polskich historyków użył takiego barwnego określenia. No bo synowie rewolucji nie mieli sentymentu dla sakralnych budowli. W wydawnictwach kościelnych sfinansowanych przez kurię jest powtarzany ten błąd. Na skutek francuskich poczynań były zamknięte świątynie i tak dalej, i tak dalej. A najpiękniejsza świątynia, nieprawda, kościół Mikołaja Świętego był bardzo brzydki w środku.
Oj, nie darują tego panu profesjonalni historycy. No trudno. Takie błędy
to
wytyka.
Trudno.
Oj.
To ja się powołam teraz nie na pruską propagandę z XIX wieku, tylko na autentycznie rzetelnego. I tacy też bywali profesorowie w XIX wieku jeszcze pruskiego, który bardzo rzetelnie tą całą historię opisał, podając nawet daty. Co więcej, co on jeszcze napisał, pan Berghaus, tak nazywał się ten pruski historyk. Świątynie trafiły w ręce Francuzów jako magazyny na mocy aktu kapitulacji. Prusacy poddali twierdzę, magazyny przekazali Francuzom. Co się stało w 1813 roku, kiedy Francuzi wyszli ze Szczecina? Władze wojskowe pruskie nadal utrzymały magazyny w szczecińskich kościołach i dopiero w 1816 roku na przykład pierwsze nabożeństwo odprawiono w kościele świętego Piotra i Pawła. W 1816 roku, w 3 lata po wyjściu tych wstrętnych, bezbożnych Francuzów, dopiero wtedy pruskie władze wojskowe, no dobra, no już macie ten wasz kościół, się upominacie i upominacie.
Dla niezorientowanych wyjaśnienie, że pan Marian Kalemba jest bardzo mocno zaangażowany w odkrywanie francuskich śladów w Szczecinie i nie tylko. W każdym razie jest francuzofilem, frankofilem.
Nieprawda.
Nie?
Nie jestem frankofilem. Staram się być obiektywny wobec Francuzów. Oni mają akurat też swoje za uszami.
W każdym razie jest również członkiem Alliance Française.
Ale efekty imponujące, pani Agata, niech pani
ale tego bardzo słuszne, bardzo słuszna uwaga, bo rzeczywiście też natknęłam się na takie informacje o tych kościołach i bezbożnikach Francuzach, którzy zamienili je na magazyny.
Ale zresztą te pruskie rządy jeszcze dużo przed napoleońskimi czasami. Kościoły w Szczecinie, Święty Mikołaj był magazynem broni w okresie wojny siedmioletniej. Kościół Piotra i Pawła był lazaretem wojskowym, kiedy była ta wojna, więc to jest...
Ale może to można to traktować jako rodzaj kontrybucji po prostu.
Nie,
za to, że zajęli ten Szczecin wówczas pruski, w związku z czym są odpowiedzialni za wszystko.
No, a na pewno tak. Ale jeszcze chcę tylko tyle powiedzieć, że tą niecną praktykę, bo każda świątynia wymaga, że tak powiem, respektu, tą niecną praktykę wznowili w Szczecinie Sowieci po 1945 roku, bo tam wszędzie, gdzie na tych świątyniach zachowały się dachy, to było też miejsce, tak pan Marian tutaj mówi, idealne do przechowywania rozmaitego sprzętu wojskowego, jak również lazaretów, a w kościele Piotra i Pawła umieścili Sowieci przejściowy taki obóz. Jak kogoś podejrzanego złapano, to pakowano tam do tego kościoła Piotra i Pawła.
Piotra i Pawła to jest tak po przeciwnej stronie
od
zamku.
Za murami wtedy był.
To jest koło Anioła Wolności, tuż obok, koło Filharmonii, Komendy Policji. To jest
i naprzeciwko siedziby Gestapo, dziś Komendy Wojewódzkiej MO.
Co zrobić? W takim mieście żyjemy.
Ale to właśnie chcę powiedzieć, że to był taki obóz filtracyjny, czyli do przesłuchiwania, nie? I rzadko kto wychodził, tak można było powiedzieć, bo z reguły pakowano tych ludzi i zgodnie z rozkazem Stalina Niemców. O tym, że te reparacje również w sile żywej, produkcyjnej wywożono tych ludzi do Związku Sowieckiego. To też tak.
Wrócimy jeszcze do tych czasów zaraz powojennych i poczynań władz sowieckich, bo oni część kościołów przekazywali również, ale to oni przekazywali te
co
kościoły władzom polskim. Tak. To ja bym chciał powiedzieć jedną rzecz, bo tu coś takiego padło, że no taki sowiecki obyczaj, zamiana świątyń na magazyny albo na domy kultury. Kochani, w zachodniej Europie jest też podobna tendencja, że sakralne obiekty są no,
desakralizowane.
Tak, desakralizowane. to w Szczecinie mamy ciekawe zjawisko, odwrotny proces. Budowla od 1832 roku, kiedy powstała, to była wieża ciśnień na Wzgórzu Hetmańskim, czyli obiekt poprzemysłowy, który po 1945 roku nie został uruchomiony. Na potrzeby powstającego wodociągu w XIX wieku zbudowano tą wieżę ciśnień i po 1945 roku nie odbudowano nigdy tego systemu wodociągów. Ten budynek stał i niszczał. I w 1985 roku powstał bardzo śmiały projekt taki architektoniczny, urządzono świątynię. Rozpoczęto tą przebudowę w 1985 roku i ja to podkreślę, to jest unikalne zjawisko chyba w skali Europy i tej zachodniej i wschodniej, gdzie powstaje nie ze świątyni coś świeckiego, tylko odwrotnie, z obiektu świeckiego powstała piękna świątynia pod wezwaniem Matki Bożej Jasnogórskiej.
Spokojnie, to wszystko przed nami, panie Marianie.
Rozmowy nieuczesane w Radiu Szczecin w każdą niedzielę.